Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W dzisiejszym magazynie relacja nuncjusza apostolskiego z Haiti opisująca sytuację w kraju w rok po tragicznym trzęsieniu ziemi. Natomiast Caritas Polska przedstawi własne zaangażowania w proces odbudowy dokonujący się na tej karaibskiej wyspie. W dalszej części programu kolejny odcinek Kościoła na Wschodzie. Dziś druga i ostatnia część wywiadu z ojcem Piotrem Bielewiczem, oblatem pracującym na Białorusi. Na zakończenie prezentacja zimowego numeru kwartalnika Życie Duchowe. Na wtorkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Seweryn Wąsik.
Modlitwy i kolejna mobilizacja solidarności wspólnoty międzynarodowej będzie towarzyszyć rocznicy trzęsienia ziemi na Haiti, w którym zginęło ponad ćwierć miliona ludzi. Jutro po południu, dokładnie 12 miesięcy po tragedii, w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej Eucharystię za ofiary katastrofy odprawi kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone. Wraz z nim modlić się będą dyplomaci akredytowani przy Stolicy Apostolskiej oraz mieszkańcy Wiecznego Miasta.
Tymczasem doniesienia z dotkniętej żywiołem wyspy są coraz bardziej dramatyczne. Nuncjusz apostolski na Haiti zwraca uwagę na upadanie ducha mieszkańców wobec powolności odbudowy kraju. Zdaniem arcybiskupa Bernardito Auzy widzialnym znakiem haitańskiej tragedii jest paradoksalnie to samo, co zobaczył świat rok temu, 12 stycznia. Nadal ponad milion ludzi żyje pod namiotami. Takich obozowisk w okolicach Port-au-Prince jest ponad 1000. Stolica kraju zawalona jest niewywiezionym gruzem. Cudem jest to, że mieszkańcy ten rok w ogóle przeżyli.
Problem odbudowy ze zniszczeń jest oczywiście złożony, podkreślił watykański dyplomata. 70% mieszkańców Port-au-Prince nie miało własnych domów również przed trzęsieniem ziemi. Dla niektórych Haitańczyków życie w namiotach z łaski wspólnoty międzynarodowej jest i tak lepsze niż to, czego doświadczali przed katastrofą. Te osoby nigdy nic nie miały, ani domu, ani ziemi. Mieszkańcy wyspy przyzwyczajeni są natomiast do radzenia sobie w sytuacji, gdy państwo jest nieobecne w ich codziennym życiu. Podobnie rzecz się ma z niestabilnością polityczną, biurokracją i niewiarą ludzi w instytucje państwowe. Zdaniem arcybiskupa Auzy konieczne są działania na rzecz obniżenia ceł wozowych, usprawnienia administracji i większej uczciwości zarządzających dobrem wspólnym.
W pomoc dotkniętym trzęsieniem ziemi Haitańczykom błyskawicznie włączyli się Polacy. W odpowiedzi na apel Benedykta XVI Caritas Polska zorganizowała pomoc humanitarną dla ofiar tej katastrofy. Do Haitańczyków poleciał samolot prezydenta Rzeczpospolitej z darami od Polaków. Ksiądz Marcin Brzeziński, wicedyrektor Caritas Polska, poinformował, że do tej pory na pomoc Haiti Polacy przekazali ponad 13 milionów złotych.
Też może być to ogromna satysfakcja dla społeczeństwa polskiego, bo jak podkreślił nuncjusz apostolski na Haiti, arcybiskup Bernardito Auza, Caritas Polska jest pierwszą organizacją, która inwestuje na Haiti, która tworzy coś, co zostanie na długo. Nie tylko ograniczyliśmy się do pomocy tej doraźnej, woda, leki, namioty i sprzęty niezbędne w pierwszym momencie, ale właśnie, że inwestujemy w takie projekty długofalowe. Oczywiście ta fala zmniejszyła się znacząco i też była w ciągu roku powódź w Polsce. Wiadomo, że wiele jest potrzeb, o których my mówimy i ludzie się angażują. Ale jednak do końca roku, choćby sporadycznie, ale wpłaty na konto z dobiskiem Haiti pojawiały się i nie ma najmniejszych przeszkód, żeby także w dalszej perspektywie, zwłaszcza, że tak też na dziś nam trudno jest ocenić, czy tych pieniędzy zgromadzonych wystarczy na zrealizowanie tych wszystkich zamierzeń.
Program zaangażowania Caritas Polska na tej karaibskiej wyspie jest długofalowy, a nie tylko doraźny. Dzięki pomocy darczyńców z Polski Caritas planuje odbudowę dwóch szkół i jednej placówki opiekuńczo-formacyjnej. Moim i Państwa gościem jest ojciec Piotr Bielewicz, oblat Maryi Niepokalanej z Mińska, duszpasterz rodzin. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ojcze, duszpasterstwo rodzin na Białorusi, czym się zajmuje?
Jeszcze mamy jedną formę, o czym chcę wspomnieć, to jest duchowa adopcja poczętego dziecka. To się też bardzo dobrze rozwinęło na Białorusi. Każdego roku około 15 tysięcy ludzi odnawia tą duchową adopcję. Oczywiście w uroczystość zwiastowania. I to robimy już w całym kościele na Białorusi. to robimy we wszystkich parafiach. Rozsyłamy formularze, dajemy za darmo to wszystko w parafiach. Zachęcamy duszpasterzy, w ogóle kapłanów, proboszczów, żeby to propagowali. Wielu ludzi się w to włącza, bardzo wielu, i poważnie do tego podchodzi. Jak potem rozmawiam z ludźmi, to świadectw mam bardzo dużo, że ojcze, to mnie zmusiło do tego, na przykład, żebym codziennie tajemniczkę różańca odmówiła. Kiedyś mi było ciężko, tam byłam nawet w żywym różańcu i porzuciłam to. A to już jakoś tak bardzo mnie zmusza, że pilnuję tego, bo rzeczywiście tych aborcji jest za dużo. Dużo jest aborcji na Białorusi, niestety. Jest bardzo dużo. Jest za dużo. Gdy ja mówię, że oficjalnie w Polsce jest aborcji w ciągu roku zabronione jest w Polsce, chwała Bogu, i niech tak będzie na wieki wieczne, bo to jest Boże po prostu. Nie zabijaj. Jest przykazanie. Jeżeli ja mówię, że w Polsce jest oficjalnie 199 aborcji w roku, to oni się za głowę wszyscy łapią. A proszę ojca, a u nas oficjalne dane statystyczne to jest 700 aborcji dziennie w kraju. Ale to tylko dzieci poczętych do 12, a po 12 tygodniu może być, że codziennie na Białorusi jest ponad 1000 aborcji. Codziennie. No to jest tragiczne, bo wiadomo, jak to potem psychologicznie wpływa na społeczeństwo. To jest bardzo szeroki temat. No jest to problem dla Białorusi, ogromny. Problem aborcji, który znowu teraz Zachód, w tym sensie, no złem ten Zachód, muszę powiedzieć, chce powstrzymać przez co? Przez inny środek aborcyjny, spirale na przykład, nie? Jest bardzo propagowana spirala, która też powoduje aborcję. Często poronny środek, że zabija to dziecko poczęte na trzeci, czwarty, piąty tam dzień jego życia. To człowieka zabija.
Wracając do spraw rodziny, z jakimi trudnościami boryka się białoruska rodzina?
Słabość tej rodziny to jest to, że rodzina jest bardzo krucha. Wierność małżeńska, jedność małżeńska. Ciągle jestem zdziwiony postawą nawet młodych ludzi, gdzie młodzi powinni mieć ideały. Powinni mieć jakieś pragnienia wyższe, no bo to jest młodość. Pytam młodych ludzi przed zawarciem małżeństwa, planujecie żyć do śmierci razem wierności? No tak. A ja pytam tak, no jakby specjalnie, a jeśli trudności się u was pojawią? A jeśli choroba, jakieś niezrozumienia, konflikty między wami, jak już będziecie mężem i żoną, to będziecie wierni? Oj, proszę ojca, no tu w sądzie, kiedy jest rozwód, jest takie określenie, nie zeszli się charakterom, czyli nie zeszli się charakterami. I to wystarcza do dania rozwodu. Mają różne charaktery i to wystarczy do rozwodu. No, tragedia, po prostu tragedia, no bo nie zejść się charakterem, to ja mogę i z ojcem tutaj się zaraz nie zejść charakterem, ojciec jest inny, ja jestem inny, to się będziemy bić. Wiadomo, że nie. Zrozumiemy jeden drugiego. I tym bardziej w rodzinie, tym bardziej w małżeństwie. No musi być ta ofiarność. Mówimy, jak to powinno być. Jest często zdziwienie, takie pozytywne zdziwienie, że tak można? Ja mówię, słuchajcie, miłość i przebaczenie. No przebaczajcie sobie. Powiedzcie nawet to złe słowo, no niech będzie, ale przebacz. Powiedz, ja tobie przebaczam, albo poproś, przebacz mi, że tak zrobiłem, czy zrobiłam. I ludzie są zdziwieni, a tak? Tak trzeba robić? No tak. Mówię, to jest normalne. Ja to zauważam w ogóle w innych krajach też, w tym i w Polsce, że ludzie zapomnieli o słowie przepraszam, o słowie wybacz mi, albo jakimś nawet pragnieniu, ja już tak postaram się więcej tego nie robić, albo przebacz mi jeszcze raz. No ewangeliczne postawy, elementarne ewangeliczne postawy, nic nadzwyczajnego. To jest to, z czym się rodziny borykają na Białorusi. Te elementarne rzeczy, uczymy ich tego, mówimy o tym często, gdzie tylko możemy. Zdziwienie jest wielkie, że na przykład trzeba być wiernym, że w jedności żyć, to oni się dziwią, a jednocześnie z drugiej strony się zachwycają tym. Młodzi ludzie też, nie tylko młodzi, ale i starsi również, zachwycają się też jednocześnie tym i chcą to wprowadzać. Znane są książki Jacka Polikowskiego, przetłumaczone przez wydawnictwo Pro Christo, które jest na Białorusi. Między innymi tam Warto być ojcem, Warto pokochać teściową. Te książki są znane i są bardzo chętnie czytane na Białorusi. One są na język rosyjski przetłumaczone. Chętnie ludzie czytają, chętnie biorą do ręki, przy czym rzeczywiście czytają. To nie jest książka, która gdzieś tam leży tylko na półce. Kto już wziął do ręki książkę, on na pewno ją przeczyta. A tym bardziej temat bardzo aktualny, no rodzina, sprawy rodzinne, jak być, jak żyć. To jest bardzo aktualne. Problem też rozwodów na Białorusi, jest bardzo dużo rozwodów. Mało ślubów kościelnych albo cerkownych. Czasami ktoś pójdzie do kościoła czy w cerkwi, przed Bogiem ślubują sobie. Większość ludzi tylko po prostu idzie do Urzędu Stanu Cywilnego i tylko w tym urzędzie podpis swój zostawiają. te śluby z tych urzędów stanu cywilnego, wielki procent jest potem rozwodów. No to jest szokujący procent. I tu jest problem z tą wiernością małżeńską. Tu jest problem z tym zwyczajnym przyjęciem siebie. Jestem taki, ty jesteś taka. Możemy pokochać jeden drugiego takimi, jakimi jesteśmy. Przygotowanie do małżeństwa jest bardzo też słabe. Te rodziny, wiadomo, mają te zapatrywania jeszcze poprzedniego reżimu komunistycznego, gdzie rozwód to... Do sądu nie trzeba było iść po rozwód. Od kilku lat dopiero na Białorusi wprowadzono, że sądownie trzeba otrzymać rozwód. Jeszcze kilku lat temu można było po prostu przyjść do Urzędu Stanu Cywilnego, dać podanie, że my się rozwodzimy i praktycznie rzecz biorąc w tym samym dniu otrzymać dokument, że już jesteśmy po rozwodzie. A kilka lat dopiero jest to, że troszkę utrudniony jest proces samego rozwodu, że trzeba przejść przez sąd i tak dalej. No ale i tak jest rozwodów za dużo. Praca tutaj, duszpasterstwo rodzin też musi iść w tym kierunku. Ja sobie też troszeczkę wyrzucam, że jeszcze za mało o tej wierności małżeńskiej, o miłości małżeńskiej, o jedności małżeńskiej, tych podstawowych rzeczy. Myśmy poszli troszkę w kierunku właśnie obrony życia, w kierunku też przygotowania do małżeństwa takiego zbyt ogólnego. Już proponowałem mojemu koledze kaponowi z grodzieńskiej diecezji, proponowałem, zróbmy jeszcze ulotkę o wierności małżeńskiej, o jedności małżeńskiej, bo to też jest bardzo potrzebne, żeby ludzi po prostu nauczyć, żeby oni przeczytali, że można być wiernym, że dobrze jest być wiernym, dobrze jest kochać wierności i kochać, gdy ta miłość czegoś wymaga, kiedy jest to miłość trudna. I ten ksiądz już przygotowuje taką lotkę i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku coś takiego się pojawi, jak nie to na początku następnego. Też będziemy w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy to rozdawać, uczyć, pokazywać.
Co już duszpasterzy zajmujących się białoruską rodziną cieszy?
Zainteresowanie ogromne tematyką rodzinną, zainteresowanie ogólnie całego społeczeństwa. Nie jest to... tylko w jakiejś tam sferze, że kogoś to interesuje, a innych nie interesuje. Wszystkich to interesuje. Naprawdę wszystkich. Tematyka rodzinna jest na fali. Zarówno w kościele, ale też i w mediach, w państwowych programach. Dla rodziny na papierze się robi dużo. To już cieszy, że chce też i państwo umacniać rodzinę. I też już zauważyło państwo, że rodzina czym silniejsza, tym lepsza. Całe społeczeństwo i naród, i kraj rozwija się. I te programy państwowe są w sumie bardzo dobre. No, jak to w praktyce wygląda, to różnie, bardzo różnie. Tym niemniej cieszy to, że nie mamy też jako Kościół praktycznie żadnych trudności, gdy chodzi o naszą działalność prorodzinną, wszelkie te wartości rodzinne nie są torpedowane ustawowo czy jakoś tam ideologicznie. Na odwrót, jesteśmy bardzo wspierani. To cieszy. Ja robię te różne konferencje, robię na Białorusi, na przykład rok temu zrobiłem konferencję taką, gdzie uczestniczyło 9 krajów, prelegenci byli w 9 krajów. Oczywiście to było przy kościele, tym głównym w Mińsku, kościele świętych Szymona i Heleny. Przyszli też przedstawicieli władzy państwowej, żeby posłuchać, oczywiście może sprawdzić, nie wiem, to już ich sprawa, ale uczestniczyli cały czas i potem wyrazili też swoją wdzięczność, że Kościół katolicki w tą sferę wchodzi, że się interesuje, że takich prelegentów z zagranicy i tyle mądrych słów wypowiedzianych było i tak dalej. To bardzo cieszy. Bardzo cieszy to, że w ogóle ludzie przychodzą też z problemami. Przychodzą, pytają, dzwonią. Od 4 lat mamy też pielgrzymkę rodzin z każdego roku do jakiegoś sanktuarium na Białorusi. Przychodzą ludzie, przyjeżdżają rodziny, interesują się tą pielgrzymką. To też bardzo cieszy. Chcą się spotykać rodziny. Są różne też oczywiście grupy, różne ruchy prorodzinne, tak jak i w Polsce. Może nie aż tyle, ale rozwija się to coraz bardziej. Nawet mam telefony, pytają mnie, proszę ojca, a w tej parafii jest jakiś ruch prorodzinny albo nie ma. A czy ojciec planuje coś tam zakładać? Ja mówię, nie, ja nie zakładam, nie utożsamiam się z żadnym ruchem, dlatego że jestem duszpasterzem dla wszystkich. Jako decyzjalny duszpasterz jestem dla wszystkich, więc nie chcę się utożsamiać z tym albo innym, ale poradzę, jest w tej parafii jest ten, w tamtej parafii jest ten i tak dalej. To też cieszy, że w ogóle jest zainteresowanie. No i młodzież cieszy, to jest niesamowite. No, ja mówię takie doświadczenia z różnych uniwersytetów, bo nie tylko byłem w Akademii Milicji, że niesamowicie chętnie słuchają. I wyrażają tą radość, że ktoś im mówi inaczej. Pamiętam kiedyś bardzo dla mnie ciężką konfrontację. Ja nie chciałem tej konfrontacji. Ja myślę, że to opatrzność Boża zrobiła, bo ja uciekałem jak ten Jonasz, żeby się nie skonfrontować z panią ginekolog. Jednocześnie, żeby nie występować do dziewcząt właściwie, to były dziewczyny. 15 dziewcząt było, mała grupka. I chciałem uciec. Niech ona sobie powie swoje, a ja przyjdę pół godziny później i powiem swoje. Bóg tak zrobił, że niestety mi się nie udało. I stoi obok mnie pani ginekolog i opowiada, jak to wspaniałą jest antykoncepcja, jak to wspaniale można korzystać z prezerwatywy, czym prędzej, tym lepiej, czym więcej, tym lepiej, i tak dalej. Nieodpowiedzialnie, wszystko, co mówiła, to w ogóle przeciwko i medycynie. I to pan Bóg wiedział, co robił. Ja od razu jej mówię, proszę panią, a czy pani wie, że ta sama prezerwatywa, to i to i to, ona nie przepuszcza większość, absolutną większość różnych chorób i tak dalej. Czy pani wie, że ta spirala działa tak i tak, że te dziewczyny w krótkim czasie w ogóle nie będą mogły urodzić dziecka i tak dalej. I ta konfrontacja była tak silna, że w końcu ta pani się zdenerwowała i ze złością pyta, a co wy proponujecie dla tych dziewcząt? Co wy proponujecie dla młodzieży? Złością taką, nie? A ja mówię spokojnie, wie pani, co ja proponuję? Ja proponuję czystość przymłożeńską, żeby oni byli czyści. I ona mi odpowiada, ja tu byłem w szoku totalnym. Ona pyta, co? Wy wierzycie, że oni wytrzymają, że oni będą czyści? A ja się wtedy odwróciłem do tych dziewcząt i mówię, dziewczyny, ja w was wierzę. Ja wierzę, że wy możecie być czyste. No to były dziewczyny od 17 do 20, może 1 lat. Im się aż oczy zaiskrzyły z radości. Ja jestem pewny, że jestem pierwszym człowiekiem w ich życiu, który powiedział im, ja w was wierzę. Jestem pewny tego. I powiedziałem dalej, wskazując palcem na tą kobietę, a ona nie tylko w was nie wierzy, ona ma was gdzieś. Ona w ogóle was nie szanuje. Ona wam daje grzeszne środki, śmiertelne środki, bo w was nie wierzy, wy dla niej jesteście nikt. Ta kobieta się tak zdenerwowała i chwała Bogu, że złożyła swoje wszystkie rzeczy, spakowała swoją torbę, odwróciła się na pięcie i wyszła. A ja potem jeszcze z nimi porozmawiałem, wyjaśniłem niektóre sprawy, które ona tam im w bardzo krzywym zwierciadle przedstawiła. No i dziękuję Panu Bogu za to, że mogę świadczyć, że naprawdę mam wiele swobody w wypowiadaniu Bożych myśli, kościelnych myśli, tak jak uczy Kościół. Dziękuję Panu Bogu za to, że jest wielkie zainteresowanie i mediów tak samo, świeckich i katolickich w tej sprawie. I taka pomoc, otwartość, to bardzo wdzięczne, bo wiem, że jestem potrzebny. To też mnie umacnia i w powołaniu, i w mojej pracy duszpasterskiej, kapłańskiej, w ewangelizacji jako misjonarz. To bardzo mnie cieszy i raduje.
Moim i Państwa gościem był ojciec Piotr Bielewicz, oblat Maryi Niepokalanej, duszpasterz rodzin w Mińsku. Bardzo dziękujemy za spotkanie w studiu.
Bardzo dziękuję, Bóg zapłać.
I życzymy powodzenia w pracy misyjnej na Białorusi.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj. Zimowy numer życia duchowego poświęcony jest antynomii miłości i nienawiści. W naszym ludzkim rozwoju do miłości dochodzimy bowiem poprzez nieustanne zmaganie się z pokusą nienawiści. Żyjemy na granicy miłości i nienawiści i to od nas zależy, po której stronie tej granicy będzie się toczyć nasze życie. W najnowszym numerze życia duchowego polecamy szczególnie dwa artykuły wprowadzające w temat numeru. Księdza Kazimierza Wolszy, zatytułowany Antynomia miłości i nienawiści, ujęcie filozoficzne, oraz ojca Leona Nieściora, Ewagriusz z Pontu o miłości i nienawiści. Artykuły Kto się lubi, ten się czubi, ojca Stanisława Morgali oraz Historie małżeńskie Marii Król-Fijewskiej to teksty, które pokazują, że antynomia miłości i nienawiści dotyka naszego życia codziennego. Zachęcamy także do lektury artykułu Wacława Grzybowskiego Zakochany Merton, który ukazuje, że żaden stan życia nie może być ucieczką od miłości, a także refleksję księdza Alfonsa Skowronka poświęconą błogosławionemu kardynałowi Newmanowi. W dziale Rozmowy duchowe na szczególną uwagę zasługuje wywiad z Anną Stretowicz-Garbolińską, psychiatrą pracującą w czasach Związku Radzieckiego, która w rozmowie z ojcem Józefem Augustynem daje bardzo szczere i pełne skruchy świadectwo ludzkiej uczciwości i wiary. Widziałam, wiedziałam, milczałam. To bolesne wyznanie świadka tego, co działo się w świecie komunistycznej psychiatrii Związku Radzieckiego. W dziale Słowo, obraz, czyn polecamy dwa bardzo interesujące artykuły. Anny Woźniakowskiej poświęcony Symfonii Polonia Ignacego Jana Paderewskiego oraz Moniki Skarżyńskiej o artystyczno-mistycznym szaleństwie Vincenta van Gogha. Do numeru dołączona została bibliografia życia duchowego za lata 2006-2010.
Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.